Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. 5 minut już po godzinie 12, a zatem witają Państwa Wawrzyniec Szwaja, który dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik, który będzie odbierał telefony od Państwa, także ten program przygotowywał, i Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Państwa zapraszamy na początku bardzo gorąco i serdecznie do udziału w naszym programie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. No i jesień nas trochę przyzwyczaiła już chyba, że no nie jest taka bardzo jesienna, taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni, na ogół z mgłami, na ogół z deszczem. Do tej pory sporo słońca i ciepło, a tu dzisiaj od rana gęsta mgła, miejscami bardzo słaba widoczność, no i oczywiście jak co roku pojawia się ten sam problem, czyli kierowcy, którzy prowadzą swoje samochody bez odpowiedniego oświetlenia.
Dzień dobry, Robert z tej strony. Chciałem zwrócić uwagę na sytuację, jaka ma miejsce dzisiaj na mieście w Szczecinie i okolicach. Są momentami naprawdę gęste mgły i mnóstwo samochodów jeździ bez świateł lub na tak zwanych światłach do jazdy dziennej, co w czasie mgły, czyli złych naprawdę warunków widoczności, jest oczywiście niedozwolone, bo jazda jest dzisiaj dość niebezpieczna, widoczność miejscami mocno ograniczona. Włączajmy światła.
Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Oczywiście dołączamy się do tego apelu. Włączajmy światła. Policję także prosimy, tych policjantów, którzy stoją w swoich stałych punktach, prosimy także o to, żeby zwrócili na te światła uwagę, a nie tylko zajmowali się pomiarem prędkości samochodów. 510-37-36 i cmentarz centralny. To jest główny temat właściwie już. No jeden z głównych tematów w tamtym tygodniu był i w tym tygodniu zapewne także będzie. W piątek gości mieliśmy na naszej antenie panią Paulinę Łądkę z Biura Prasowego Urzędu Miasta, która zajmuje się sprawami komunalnymi, no i były pytania dotyczące cmentarza centralnego. Jakie pytania? No takie związane z stanem tego cmentarza, stanem jego alejek. Miejscami nasi słuchacze skarżyli się, że miejscami nie da się po tych alejkach przechodzić. Miejscami jest dużo śmieci. Co roku także można powiedzieć podobne tematy i podobne historie. I jeden z telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem.
Dzień dobry. Jestem urodzona w Szczecinie. Znam cmentarz centralny od dziecka, ale takiego bałaganu, jak w tej chwili jest, to nie pamiętam od zarania. Dziękuję bardzo.
Przykre słowa na początek, a teraz przypomnimy wypowiedź pani Pauliny Łądki z Biura Prasowego Urzędu Miasta dotyczącą mis zlewów, no generalnie zbiorników na wodę, które gdzieniegdzie rozstawione są na cmentarzu centralnym, bo tego także dotyczyło pytanie i uwaga od naszych słuchaczy, że te misy są zanieczyszczone, woda w nich się zbiera, a czasami nawet przelewa.
Misy są czyszczone na bieżąco. Jest firma zewnętrzna, która tym zajmuje się. No oczywiście nie jesteśmy w stanie, znaczy są sytuacje, w których pewnie dochodzi do zabrudzenia. Tam trafiają tak naprawdę różne rzeczy. Przede wszystkim liście z drzew, których nie brakuje na cmentarzu, ale też wiele osób korzysta, zdarza się różne rzeczy znajdować w tych misach tak naprawdę, więc do tych zabrudzeń dochodzi, ale też na bieżąco te studnie są czyszczone. Część z tych studni to są studnie bezodpływowe. Kiedy zapełniają się, to również ta woda jest wypompowywana przez firmę i te niecki są czyszczone, także to się odbywa na bieżąco i staramy się tego pilnować.
Czy rzeczywiście te misy na bieżąco są czyszczone i wszyscy starają się tego dopilnować? Zupełnie inne zdanie na ten temat ma nasz słuchacz.
Dzień dobry. Odnośnie tych zlewów, o których ta pani mówi, przy kwaterach dzieci, 57 rok zmarłych, jest taki zlew. Ja tam jestem raz w miesiącu, nawet może dwa razy w miesiącu, kilka lat już chodzę i ten zlew nigdy nie był czyszczony. Tam jest pełno wody, pełno liści, tam na pewno jakiś muł jest, tak dalej. W związku z czym jestem bardzo zbulwersowany tym, co ta pani mówi.
Dziękujemy. 510-37-36, numer do naszego studia. I teraz jeszcze mail z komentarzem do wypowiedzi pani Pauliny Łątki, która w piątek, przypomnę, gościła w czasie reakcji. Dziękuję za zajęcie się tematem i wykorzystanie w audycji mojego maila. Po reakcji dzwoniących do audycji widać, że wiele osób boli problem cmentarnych alejek. Pani z Urzędu Miasta Szczecin próbowała nieco wybielić problem. Jednak powtórzę tezę, że według mnie cmentarz centralny niestety w niektórych miejscach, jak to zostało przytoczone wcześniej, wygląda tak, jakby nie miał gospodarza. Oczywiście nie jestem za zabetonowaniem czy zaasfaltowaniem cmentarza, ale przy wejściach, gdzie dodatkowo są rozwidlenia alejek, czy na głównych ciągach komunikacyjnych, należy coś zrobić z ich utwardzeniem. Pozdrawiam i życzę wytrwałości w działaniu, nasz słuchacz, a chodziło o wejście na cmentarz centralny od ulicy Ku Słońcu, od tego dużego parkingu, który przed laty został ładnie zrobiony, to trzeba przyznać. Stamtąd są dwa wejścia i jedno, zwłaszcza przez taką wąską furtkę, przez którą się przychodzi już na teren cmentarza i momentami można rzeczywiście wpaść w kałuże. Pozostajemy przy cmentarnych tematach. I teraz o samochodach. O samochodach, które mogą wjeżdżać i na cmentarz centralny, i na inne cmentarze również. A tutaj jeden z naszych słuchaczy poskarżył się, że na cmentarzu w Dąbiu jest to mocno utrudnione.
Dzień dobry, Henryk, słuchacz ze Szczecina, dzwonię z osiedla majowego. A sprawa dotyczy cmentarza w Szczecinie Dąbiu. Od jakiegoś czasu cmentarz jest zamknięty i za żadne skarby nie można wjechać. Ja inwalida ze znacznym, jak to się mówi, stopniu niesprawności, zresztą inni ludzie też, po prostu nie możemy się tam dostać, bo brama zamknięta na kłódkę, znak zakaz wjazdu postawiony. Dzwoniłem do tego gospodarza tego cmentarza Dąbiu, on mówi, że ludzie się skarżą, że niby tego, że rozjeżdżają tamten cmentarz i tego. To samo powiedziała panienka w Zakładzie Urządzeń Komunalnych w Szczecinie. Ale tam myślę, że nic by się nie stało. Nic nie stałoby na przeszkodzie, że jeżeli przez te dni przed tym świętem zmarłych dałoby radę otworzyć po prostu nie te bramy tego cmentarza, a później, że jeżeli już taka konieczność, nie, to po święcie zamknąć.
To cmentarz w Dąbiu, także ograniczenia z wjazdem na cmentarz centralny obowiązują. W ten miniony weekend te ograniczenia były dosyć spore. Z tego co pamiętam, jutro chyba jest ostatni dzień, kiedy można w ogóle wjechać samochodem na cmentarz. Później już tylko kondukty żałobne. I w sprawie minionego już weekendu w piątek zatelefonował nasz słuchacz.
Dzień dobry, Ireneusz, słuchacz. Mam pytanie odnośnie cmentarzy. Dlaczego nie ma możliwości zakupu online biletu wjazdu na cmentarz centralny? I drugie pytanie dotyczy, czym spowodowany jest weekend wjazd tylko do godziny 10 i trzeba opuścić cmentarz do godziny 13. Czym to jest spowodowane? Kto to wymyślił i dlaczego tak jest?
Dziękuję. Jeżeli chodzi o wjazd samochodami na cmentarz centralny, ale także na inne cmentarze w naszym mieście, sprawa nie jest taka jednoznaczna. Przeczytam państwu maila. Za kilka dni święto zmarłych. Czas na porządkowanie grobów, czas na zadumę i modlitwę. Niestety, udając się na cmentarz centralny, zamiast zadumy mamy klaksony i wulgaryzmy ze strony kierowców, których ilość na cmentarzu przekracza wszelkie normy zdrowego rozsądku. Przepisy, strefy ruchu, dają pierwszeństwo, uwaga, kierowcom. Więc zamiast modlitwy i zadumy czujemy się na cmentarzu jak intruzi poruszający się po drodze szybkiego ruchu. Jak dla mnie odwiedziny cmentarza w tym okresie to jedynie ogromny stres i zszargane nerwy. Kiedy wreszcie władze miasta zajmą się tematem samochodów na cmentarzu centralnym? Na przykład busik dla odwiedzających i niepełnosprawnych, bo urzędnicy absolutnie nie panują nad tematem poruszających się po cmentarzu samochodów i zagrożenia, jakie one sprawiają wobec osób pieszych. Taki też mail. I powiem, że to nie jest wcale nowy temat i wielokrotnie już latami całymi tak się składa, że przed świętem Wszystkich Świętych rozmawialiśmy na temat właśnie jakiegoś uregulowania, może zmiany przepisów dotyczących możliwości wjazdu z samochodem na cmentarz centralny. Były takie pomysły i tutaj chyba nasz słuchacz przypomniał, były takie pomysły wprowadzenia takiej komunikacji cmentarnej, można powiedzieć, nie wiem, jakichś elektrycznych samochodów innych, które by rozwoziły osoby uprawnione, nie wiem, niepełnosprawne z odpowiednimi dokumentami, rozwoziły po cmentarzu cmentarzu i żeby w związku z tym wprowadzić całkowity zakaz wjazdu samochodami na cmentarz. Oczywiście nie dotyczyłoby to aut firm pogrzebowych, czy też oczywiście konduktów. Takie pomysły były i wszystko ucichło, nadal jest tak jak było i tak jak słyszeliśmy i z telefonów, i z tego maila, sprawa nie jest jednoznaczna. 510-37-36 numer do nas, teraz zmienimy temat, będzie o wodzie. Z nami jest pani Izabela Wesołowska-Kośmider, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Otrzymaliśmy od naszego słuchacza z pani Zwiku takie oto zawiadomienie, przeczytam. Zgodnie z artykułem 24c ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen na terenie gminy Police obowiązuje radiowy system odczytu wodomierzy, którym mają zostać objęci wszyscy mieszkańcy. Zadaniem tego systemu jest zapewnienie jak najdokładniejszego pomiaru, to jest jednoczesnego odczytu w jednym czasie, bez rozbieżności w datach odczytu i bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Zniwelowania różnic wskazań między wskazaniami wodomierza głównego i sumą wskazań podliczników lokalowych, tak zwanych strat, a także różnicy w klasach dokładności pomiaru między wodomierzami, które również mają wpływ na wyżej wymienione różnice. W przyjętej kalkulacji taryfowej nie uwzględniono możliwości dokonywania ręcznego odczytu z uwagi na koszty, które musiałby ponieść każdorazowo odbiorca za wykonaną usługę odczytu. I teraz najważniejsze. W związku z powyższym należy dokonać wymiany wodomierza lokalowego oraz ogrodowego w terminie do 6 grudnia tego roku na wodomierz DN15 marki Dell Metering Model Aquarius Auriga Alter, wyposażonego w moduł radiowy IZAR RC i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dokładne są tutaj dane, który będzie kompatybilny z systemem odczytu wskazań wodomierza głównego działającego w ZWiK Police spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadmieniamy, że istnieje możliwość zlecenia wymiany wodomierza przez pracowników spółki poprzez pisemne zlecenie wykonania usługi. Usługa zostanie wykonana odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po dokonaniu wymiany prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia do odbioru i dostarczenie do spółki w celu założenia plomby i spisania protokołu. Przypominamy, że należy przygotować do wglądu stary wodomierz do chwili spisania protokołu. Pani prezes, pierwsze pytanie. Czy to jest zgodne z prawem żądanie od właściciela lokalu mieszkania, żeby za własne pieniądze kupił urządzenie pomiarowe, z którego będzie przecież korzystać, no on także pośrednio, ale przede wszystkim ZWiK?
Przede wszystkim, panie redaktorze i szanowni mieszkańcy, ta usługa nie jest obowiązkowa. Po pierwsze, aby chcąc utrzymać usługę odczytu dokonywanego przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, należy kupić taki wodomierz, który będzie kompatybilny z naszym systemem odczytu. Natomiast co do zasady, wszystkie wodomierze główne są w gestii wymiany przez ZWiK. I te wodomierze główne zostały wymienione w okresie lat 5 na wodomierze właśnie tej firmy, którą pan zacytował. Nie ma niestety takich możliwości, aby te firmy ze sobą współpracowały w zakresie przekazywania odczytu, ponieważ różnią się i same wodomierze i również różnią się między sobą moduły radiowe. Natomiast przepisy ustawy mówią, że to właściciel bądź zarządca budynku decyduje o wyborze wodomierza. I to zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego ma za zadanie rozliczanie różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami lokalowymi. W związku z tym, że oprócz 5,5 tysiąca wodomierzy głównych, jakie mamy w swoich zasobach, które zostały już wymienione na wodomierze główne, to aby móc prowadzić rozliczenia dla innych osób korzystających z wody bezpowrotnie zużytej bądź korzystających z wodomierzy lokalowych, tam, gdzie są zarządcy, bądź czasem ich nie ma. To też trzeba mieć na uwadze. Nie ma innej możliwości niż dostosowania się do systemu, jaki proponuje operator. Zupełnie podobnie działa to we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych, z tym, że tam właściciel lokalu się nie zastanawia jakby nad tym. On płacąc czynsz i składkę na fundusz zdrowotny, nie zastanawia się nad tym, że od 10 lat już jest wodomierz radiowy, który funduje spółdzielnia. Nie. Również właściciele tych lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych płacą za ten wodomierz. Tu natomiast, jeżeli mieszkańcy, właściciele lokali bądź wodomierzy ogrodowych nie zechcą dokonać takiej wymiany na system, w którym my pracujemy, no to zwyczajnie nie będą mieli możliwości rozliczania tych wodomierzy. Równie dobrze mogą wynająć zarządcę, wynająć inkasenta, który dokona takiego odczytu, rozliczy wskazania w lokalach poszczególnych zasobów mieszkaniowych, rozliczy to z wodomierzem głównym, bo my wodomierz główny zapewniamy. I my wchodząc tutaj bardzo tak głębiej na korzyść mieszkańców, to jeszcze rozliczamy różnice wskazań. Także jesteśmy niejako zarządcą. Stąd ta informacja w związku z tym, że upływa 5-letni okres legalizacji, to ma być informacja dla mieszkańców, że owszem mogą, ale nie muszą. Mogą zorganizować to w zupełnie dowolny sposób, tak aby rozliczyć swoje własne wspólnoty mieszkaniowe, a my sczytamy wodomierz główny.
Dobrze, pani prezes, to rozpatrzmy tak. W tej chwili budynek wielolokalowy, tak?
Tak.
Dobrze, powiedziała pani wodomierz główny, a później już są wodomierze w poszczególnych lokalach. Dobrze rozumiem technikę tego pomiaru?
Tak,
wodomierz główny, który mierzy całą wodę, która jest dostarczana do całego budynku, później załóżmy, że jest w nich, w tym budynku są 4 mieszkania albo 14. To już nie ma większego znaczenia. No i każdy, wiadomo, musi się rozliczyć sam, bo nie wszyscy zużywają tyle samo wody, tak? Do kogo należy wodomierz główny w takim budynku wielolokalowym?
Główny zawsze należy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
To jest wasz, wy go instalujecie i co 5 lat macie obowiązek jego wymiany, tak?
Tak jest.
I to jest wodomierz ten właśnie tej marki, która tutaj jest podana w tym, w tak. tym zawiadomieniu. I tak. Żeby pozostałe wodomierze lokalowe były kompatybilne z tym waszym głównym, to one powinny być dokładnie tej samej marki, ten sam model, tak?
Tak.
I stąd właśnie jest to zawiadomienie, tak?
Tak.
A jeżeli mieszkańcy tego budynku wielolokalowego nie zdecydują się na wymianę takich wodomierzy pod wasze, nazwijmy to, dyktando, to co wtedy?
No to co wtedy? Wówczas mieszkańcy dostają fakturę za wodę z wodomierza głównego i ich zadaniem jest zorganizować odczyt poszczególnych lokali.
Mhm.
Jest to zadanie, które nie jest zadaniem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
No rozumiem, ale oni mogą, ponieważ jest wspólnota mieszkańców, to oni mogą się dogadać, że, no nie wiem, płacimy, jeżeli są 4 mieszkania, to płacimy po 25% i tyle, tak? To już jest ich sprawa. Wy rozliczacie tylko wodomierz główny.
Często jest tak, że właśnie takie małe wspólnoty nie mają zarządców, nie mają żadnych przedstawicieli. To wodociągi rozliczają tą różnicę wskazań i z tego powodu jest też wiele takich nieporozumień, niewłaściwego zrozumienia problemu. Ponieważ proszę sobie teraz wyobrazić,
Pani prezes, przepraszam, że przerwę. Tak. Wodomierz należący do was to jest ten główny, który mierzy całą wodę dostarczoną do budynku. To dlaczego pani mówi o różnicy? Można powiedzieć, co was różnica interesuje? Wy dostarczyliście wodę, ten wasz wodomierz zmierzył tę wodę, a co się działo później z tą wodą, jak ona została wykorzystana w poszczególnych lokalach, to dlaczego zadajecie w ogóle pytanie o to?
A no i właśnie bardzo dobrze, że pan redaktor podjął ten temat. Co nas, jako firmę rozliczającą, nie powinno to interesować.
No właśnie.
Niemniej jednak mamy pozawierane umowy na odczyt wodomierzy lokalowych. Te umowy dotyczą odczytu wodomierzy i rozliczenia. I teraz tak, mieszkańcy chcąc dalej korzystać z tej usługi, że to ZWiK im rozliczy wodomierze lokalowe, No to,
to muszą kupić tę konkretną markę
albo,
Dobrze.
Albo zrezygnować i zrobić to we własnym zakresie.
Dobrze.
Zupełnie inny sposób, a skąd różnice wskazań?
No
dlatego,
właśnie.
Że to, co idzie u nas do odczytu co miesiąc lub co 3 miesiące, w zależności od podpisanej umowy, to proszę zauważyć, że te wodomierze, które nie są kompatybilne z radiowym odczytem, odczytywane są ręcznie przez inkasenta zatrudnionego przez ZWIK.
Dobrze, pani prezes.
Który dotrze w różnym czasie do poszczególnych.
I akurat wydarzyła się różnica, rozumiem.
Tak, tak. I wtedy mogą się wydarzyć te różnice, ale one są najczęściej spowodowane tym, że odczyn nie jest dokonywany w tym samym czasie, czyli nie jest jednoczesny i nie jest dokonywany urządzeniem, które ma
pani prezes,
wrażliwość pomiaru.
Czyli tak. To pismo, które przeczytałem na początku naszej rozmowy, jest skierowane wyłącznie do właścicieli lokali, którzy mają podpisaną z wami umowę na odczyt ich wodomierza, tak? Lokalowego.
Lokalowego oraz dotyczy to też wody bezpowrotnie zużytej. Tutaj też chcemy wejść w taki proces, który będzie po prostu dopasowywał wodomierze na wodę bezpowrotnie zużytą, czyli wodomierze ogrodowe, tak aby nie robić...
Na razie mówimy o budynkach lokalowe. Wielolokalowych, tak? Tutaj raczej nie występuje woda ogrodowa. Bywa, że tak, ale powiedzmy, że rzadko. Więc... To pismo zostało skierowane, proszę mnie skorygować, ale z tego, co pani powiedziała, tak powinno być. Te pisma zostały skierowane do tych właścicieli lokali, którzy mają z wami podpisaną umowę na to, żebyście również sprawdzali stan ich licznika lokalowego, tak?
Tak jest, tak.
No rozumiem. Dobrze, to wiele wyjaśnia. Jeżeli natomiast takiej umowy nie ma i mieszkańcy zdecydowali się na inną formę rozliczania między sobą, a wy tylko rozliczacie to, co wskazał wodomierz główny, to oni takiego pisma nie mogą dostać. Nie dostali na pewno.
Oczywiście. Oni nie są stroną.
Mhm. Rozumiem.
Tak, jak najbardziej. Nie są stroną, nie ma takiego obowiązku, nie ma w ogóle takiego przymusu. Natomiast myślę, że jest to dla mieszkańców bardzo wygodne nie zlecanie takiej usługi na zewnątrz, bo jest to zwyczajnie tańsze. Nie muszą brać zarządcy, który będzie miał obowiązek przejścia się po mieszkaniach, gdzie proszę zauważyć, od czasów pandemii coraz mniej wchodzimy do mieszkań. Ludzie nie
tak,
mają...
pani prezes, ale to jest sprawa tak. Tych poszczególnych właścicieli lokali w budynku wielolokalowym. Jak oni sobie to rozliczą? Czy będzie jeden płacił za wszystkich, czy się podzielą jakimś ryczałtem? To nie ma dla ZWIK-u żadnego znaczenia. To pismo zostało skierowane, że jeszcze raz powtórzę, do tych, którzy mają z wami umowę, bo chcą się rozliczać z ZWIK-iem, z wami bezpośrednio, ze swojej wody zużytej tylko w waszym lokalu. Tak?
Tak jest, panie redaktorze, tak. Bardzo precyzyjnie ujęte.
Czy można w takim razie z takiej umowy się wypisać z wami?
Na rozliczenie?
Mhm, tak, bo teraz tak, to pismo, ustaliliśmy, jest wysyłane wyłącznie do tych właścicieli mieszkań, lokali, którzy mają z wami podpisaną umowę na odczyt tych liczników lokalowych. Czy można z takiej umowy się wycofać? Powiedzieć, drogi ZWIK-u, już nie chcę, bo nie, z jakiegokolwiek powodu, nieważne.
Oczywiście. Wówczas rozliczymy
tak
wodomierz
myślałem.
Główny. Tak. Rozliczymy wodomierz główny, to co jest naszą własnością, a reszta pozostanie w gestii wspólnoty, żeby rozliczyć tych, którzy nie będą chcieli korzystać, bądź będą chcieli zrezygnować z tej umowy. No jest to taki
rozumiem.
Temat złożony wewnątrz wspólnotowy.
Budynek tak wielolokalowy został tak. Wyjaśniony, teraz domki. I tutaj jak domek. Domek z ogrodem jeszcze, żeby było trudniej, czyli są dwa liczniki. Jeden licznik to jest ogrodowy, a drugi licznik to jest ten domowy, nazwijmy go tak. Do kogo należą te liczniki?
Oj, panie redaktorze, główny wodomierz jest zawsze właścicielem głównego wodomierza są zawsze wodociągi. Natomiast pod hasłem domek może kryć się również zabudowa szeregowa.
Nie ma wspólnoty mieszkańców. Nie. Jest indywidualny człowiek, który jest właścicielem nieruchomości i dostaje od was wodę.
Też może być z tym różnie w zależności od... tego, kto jest właścicielem instalacji. Zdarzają się instalacje, gdzie jest wodomierz główny, obsługujący kilka budynków i rozliczamy ten wodomierz główny.
Musimy to bardzo analogiczna sytuacja, do tej, którą już wyjaśniliśmy, więc zostawmy. A teraz mamy domek jednorodzinny i właścicielem domku jest osoba, która jest równocześnie właścicielem całej tam infrastruktury wodociągowej i tak dalej. Co więcej, ma jeszcze ogród i ma wodę ogrodową i tam ma licznik, bądź też podlicznik, który mierzy tę wodę zużytą na ogrodzie. Do kogo należą te liczniki?
Wodomierz główny do wodociągów.
W tym domku jednorodzinnym.
W tym domku jednorodzinnym, tak. Mhm. Tak. Jeżeli jest to odbiorca będący właścicielem przyłącza wodociągowego, to wodomierz główny do przedsiębiorstwa wodociągowego, tak. Natomiast podlicznik jest własnością odbiorcy.
Ten na przykład na wodę ogrodową.
Tak.
I czy tak. Ci właściciele tych domków także dostali takie pisma?
Tak.
A dlaczego?
Jeżeli chcą korzystać z możliwości odliczenia, to ten system musi być zgodny z przyjętym systemem przez operatora.
Zaraz, bo wodomierz główny należy do was, więc takiego pisma dostać nie powinni. Powiedziała pani, że wodomierz główny należy do was. Natomiast jeżeli mają podlicznik ogrodowy, to dostali takie pismo, tak?
Tak, w momencie, kiedy kończy się legalizacja, właściciel wodomierza ogrodowego jest obligowany do jego wymiany, tak. Po 5 latach. Chcąc skorzystać z ulgi odliczania, możliwości odliczania ścieków i podlewania ogrodu.
To musi mierzyć to, co zużywa na ogrodzie. Tak jest, tak jest.
Musi zmierzyć dokładnie, natomiast przyjęty przez większość wodociągów już w Polsce radiowy system odczytu obliguje do tego, aby ta osoba, która chce skorzystać z ulgi, nie musi, my też tego nie nakazujemy, równie dobrze może zrezygnować z tego wodomierza.
I to było ostatnie moje pytanie, czy może z tego zrezygnować?
Oczywiście. Oczywiście nawet prosimy mieszkańców telefonicznie, którzy rozważają, czy zakupić wodomierz na kolejne 5 lat, żeby przeliczyli sobie, ile tych ścieków odliczą, czy im się to zwyczajnie opłaca. My natomiast oczywiście musimy motywować odbiorców zgodnie z przepisami do racjonalnego korzystania z wody, ale to nie ma być racjonalna motywacja związana z ceną, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że odczyt fizyczny jest dużo droższy. To dużo więcej kosztuje firmę utrzymanie inkasentów, koszty pracy, ZUS-u, floty, która musi obsłużyć dane, nie wiem, ulice, miejscowości, miasta, aby dokonać ręcznego odczytu. No tak, tak idziemy w kierunku przyszłości, natomiast oczywiście nie ma obowiązku, jeżeli klient nie chce, rezygnuje, nie korzysta.
Pani Izabela Wesołowska-Kośmider, prezes zarządu z WIG Police, była naszym gościem. Pani Izabelo, bardzo pani dziękujemy za udział w naszym programie. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję,
i proszę oszczędzać wodę, to do mieszkańców powiatu polickiego.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy, do usłyszenia.
Równie serdecznie, do usłyszenia.
510 37 i 36. Teraz pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne ze Szczecina. Dzień dobry panie Wojciechu, witam.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Najpierw zaczniemy od telefonu, który już był zaprezentowany w ubiegłym tygodniu. Telefonu od naszego słuchacza, który zaalarmował, że nowiutkie zupełnie tory na Kolumba są cięte. Posłuchajmy.
Dzień dobry, szczeciński kierowca. Właśnie przysłuchuję się audycji w Radiu Szczecin na temat remontu w Szczecinie. Zapraszam kogoś w chwili obecnej na ulicę Kolumba, wyjazd spod wiaduktu w stronę Dworca Głównego. Właśnie w chwili obecnej przecinane jest nowe torowisko fleksem i palnikiem. Więc zastanawiam się, co będzie ze strukturą świeżo położonego asfaltu na wiosnę, gdzie akurat temperatura rozpuszcza ten asfalt. Jak można coś takiego zrobić, nie odebrać torowiska jakiegoś przeglądu technicznego, położyć asfalt, a teraz wszystko to ciąć. To jest jakiś bezsens.
To mała korekta, pan Wojciech Jachim, dzisiaj rzecznik tramwajów szczecińskich. Panie Wojciechu, co tam na Kolumba się działo?
No, przesłaliśmy ten sygnał do wykonawcy i otrzymaliśmy odpowiedź, że torowisko tramwajowe nie jest cięte fleksem ani palnikiem. Ciężko się odnieść do kierowcy. Być może był świadkiem szlifowania szyn bądź wykonywania zalewek przyszynowych. No, prace są wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Krótko mówiąc, wykonawca całkowicie
odrzuca oskarżenia.
Hipotezę o cięciu.
A sprawdziliście to, panie Wojciechu? No wiem, wykonawca może powiedzieć wszystko.
No tak, no ale to jest już, powiedzmy, wiedza fachowa. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy...
Nie, no nie pan osobiście, panie Wojciechu, ale tak. Czy na przykład tramwaje szczecińskie, jakiś fachowiec pojechał na miejsce przykładowo i sprawdził?
Nadzór jest cały czas prowadzony.
Właśnie.
Nie mamy żadnego sygnału, czy inaczej. No nie potwierdziły się te powiedzmy...
Czyli oprócz tego, że wykonawca wam powiedział, to również nadzór był na miejscu i okazało się, że to nie są przecinane szyny.
No tak, nie są to przecinane szyny, to nie jest tak jak...
A co nadzór wykazał?
No, że prowadzone są normalne prace związane z oddaniem torowiska do eksploatacji. Przypomnę, że na 5 listopada jest zaplanowany przejazd techniczny, no więc trudno...
Tak, to pamiętamy, a na początek grudnia pojadą tramwaje na Pomorzany.
No, ten termin ostatecznie nie jest jeszcze ustalony, natomiast...
Ale coś się zmieniło, bo ostatnio pan mówił, że przełom listopada i grudnia.
Tak. No bo pan powiedział o grudniu, a ja mówię o przełomie listopada, grudnia, więc teoretycznie tak... jest możliwy również listopad.
Taki wymieniłem bezpieczny termin.
No tak, to jest na pewno bardzo bezpieczne założenie, ale póki co ten ostateczny termin nie jest ściśle określony. Spodziewamy się, że po tym przejeździe technicznym, czyli 5 listopada, będziemy mogli taki właśnie termin dokładniejszy podać.
Czyli proszę się nie obawiać, tramwaje szczecińskie trzymają rękę na pulsie, jest nadzór techniczny i tam nie zostały przecięte te szyny. Co najwyżej było to jakieś szlifowanie, tak?
Tak. Tak, taka jest interpretacja, nasza interpretacja tego, co pan...
Tego widzi. Wydarzenia.
Tak.
Panie Wojciechu, droga redakcjo, napisał do nas pan Paweł w poniedziałek, 14 października, około godziny 20:40, byłem świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, które miało miejsce na Alei Wojska Polskiego na wysokości jednostki wojskowej. W miejscu, gdzie linia tramwajowa przecina jezdnię, światło czerwone sygnalizujące nadjeżdżający tramwaj zapaliło się bardzo późno. Kierujący autem, który jechał przede mną, nie miał szans na zobaczenie tego czerwonego światła. Tym samym nieświadomy, że tramwaj zaraz wjedzie na skrzyżowanie, kontynuował swoją jazdę. O mały włos nie doszło do ciężkiej kolizji, gdyż tramwaj poruszał się w tym momencie z dość dużą prędkością. Dodam do tego, że prędkość, z jaką się poruszaliśmy, była w granicach dozwolonej na tamtym odcinku. W załączniku przesyłam filmik z nagraniem zdarzenia. I ten filmik jest na naszej stronie internetowej, panie Wojciechu. To trzeba by było, nie wiem, wyregulować chyba te światła.
No tak, ten sygnał rzeczywiście potraktowaliśmy poważnie. Może zacznę od tego, że samo to światło migające, pomarańczowe, oznacza, że obowiązują w tym miejscu zasady ruchu drogowego oczywiście i że tramwaj i tak ma pierwszeństwo przejazdu, niezależnie od tego, czy to czerwone światło się wzbudzi, czy nie. Tutaj od kierowców oczekiwana jest szczególna ostrożność. No, jakby asymetria między tym, jak łatwo zatrzymać samochód, a jak trudno tramwaj, jest chyba dla wszystkich oczywista, więc tutaj tramwaje mają jakby szczególne uprawnienia, jeśli chodzi o te, powiedzmy, skrzyżowania dróg. Natomiast co do tego konkretnego zdarzenia, tam jest taka sytuacja, że na tym przejeździe działa tak zwana sygnalizacja najazdowa i zamontowany na trakcji czujnik po zetknięciu z pantografem przejeżdżającego tramwaju uruchamia czerwone światło. Konfiguracja, patrząc od strony Jeziora Głębokiego, jest taka: przystanek, czujnik, przejazd. I do momentu, kiedy ten przystanek był normalnym przystankiem, no to nie było jak gdyby problemu, ponieważ tramwaj się zatrzymywał, ruszał, wzbudzał czujnik, zapalało się czerwone światło i jakby ten czas między wzbudzeniem czerwonego światła a tramwajem, który pojawił się na przejeździe, był wystarczający. Natomiast od jakiegoś czasu jest to przystanek na żądanie i powiedzmy ten ruch tramwaju, jeżeli nikogo nie ma, nikt nie sygnalizuje wejścia czy potrzeby wyjścia z tramwaju,
to tramwaj sobie jedzie po prostu.
W płynny sposób, tak, przemieszcza się w tym rejonie i tu rzeczywiście mogło dojść do takiej sytuacji, że ten czujnik zbyt późno.
On zareagował, ale tramwaj jechał znacznie szybciej, bo to nie był już tramwaj startujący z przystanku, ale po prostu przejeżdżający na pełnej.
Tak, tak, tak. Znaczy nie, on tam nie jechał jakoś bardzo szybko, ale jednak rzeczywiście tutaj ten czas między wzbudzeniem czujnika a przejazdem tramwaju...
Panie Wojciechu, rozwiązanie jest przesunięcie czujnika przed przystankiem.
Nie można przesunąć, bo jeżeli przesuniemy ten czujnik przed przystanek, no to
to jak ktoś zażąda, zatrzymania, tak. No nielogiczne. Tak, dobra, to jakie inne? Bo tak, panie Wojciechu, przepraszam, bo ja teraz w tej chwili stoję przed tym przejazdem. I widzę linię zatrzymania, widzę światła i po prawej stronie jest jakiś słup, nawet nie widzę, czy to chyba latarnia i mnóstwo drzew, naprawdę nie widać tego tramwaju nadjeżdżającego. Jak jeszcze by się zatrzymał, jak jeszcze by się zatrzymał na tym przystanku, o ile on nie został przesunięty, bo chyba to zdjęcie jest nieco starsze, no to tak, to kierowca zobaczy stojący na przystanku tramwaj, ale jeżeli nie, to go nie widzi.
No tak, i tutaj rozwiązaniem jest wprowadzenie ograniczenia prędkości dla tramwajów i takie ograniczenie zostało wprowadzone. W tej chwili jest tam, obowiązuje ograniczenie do 10 km na godzinę, więc ten tramwaj, niezależnie czy ktoś stoi i czeka na tym przystanku, czy nie, on jest zobowiązany zwolnić. Motorniczowie też zostali, powiedzmy, pouczeni na obu zajezdniach, że należy zwrócić szczególną uwagę na ten przejazd, także myślę, że te środki spowodują, że już tego problemu nie będzie.
10 na godzinę, tak? Ograniczenie już jest.
10.
Już jest. 10, dla tramwaju.
Tak, tak.
Dla tramwaju.
Nie, znaczy na trakcji wisi ograniczenie, motorniczowie zostali pouczeni, tak więc jest to...
To ono wisiało wcześniej, tak?
Nie. Zostało powieszone. Powieszone właśnie po tym, jak przeanalizowaliśmy tę sytuację.
Bardzo w takim razie jesteśmy wdzięczni i kierowcy szczególnie. Pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich, był z nami. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Panie Wojciechu, do usłyszenia. 510 37 i 36, numer telefonu do nas. Chcę zgłosić problem, to jest problem z ubiegłego tygodnia w mailu od naszej słuchaczki. Na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater i Miedzianej obok garaży jest bardzo zaniedbany teren, na którym znajdują się dwa blaszane kontenery. Teren jest ogrodzony rozwalającym się płotkiem. Latem przy barakach, zasłonięci krzewami, imprezują w tym miejscu bezdomni wraz z okoliczną młodzieżą. Na terenie tym jest bardzo dużo śmieci, a same kontenery, wnioskując po wyglądzie, były podpalane. Dawno temu, co najmniej 10 lat. Był tutaj ogródek piwny, przynależny do lokalu gastronomicznego, który znajdował się na parterze w narożnej kamienicy naprzeciwko. Lokal gastronomiczny nie istnieje, przyzwyczajeni bywalcy w dalszym ciągu korzystają z tego terenu. W ubiegłym tygodniu naszym gościem był pan Tomasz Klek z Urzędu Miasta, rzecznik do spraw mieszkalnictwa, który potwierdził, że teren, o którym napisała słuchaczka, należy do miasta. I powiedział, że są różne plany. Przede wszystkim jest plan, żeby to wszystko posprzątać, a co dalej? Dalej prawdopodobnie powstanie w tym, ale to nie jest jeszcze przesądzone, prawdopodobnie powstanie w tym miejscu parking. I znów napisała do nas słuchaczka: dzień dobry, odsłuchałam wypowiedzi pana Tomasza Kleka z Urzędu Miasta i bardzo się cieszę, że w ciągu paru tygodni ten teren zostanie uprzątnięty, ale pomysł, aby w tym miejscu zrobić parking, uważam za zły. Tam jest moim zdaniem za mało miejsca. Może po wycięciu drzew i krzewów zmieściłyby się ze dwa samochody. Ale drzew pięknych, dużych szkoda. Ja osobiście jestem przeciw. Zdecydowanie popieram, aby tam był zielony skwer z ładnie przyciętymi krzewami i drzewami, napisała pani Wioleta. Pani Wioleto, czy nie obawia się pani, że ten zielony skwer byłby w taki sam sposób wykorzystywany, jak teraz jest wykorzystywany w zasadzie też zielony skwer na skrzyżowaniu Emilii Plater i ulicy Miedzianej? Dziękujemy w każdym razie za pani komentarz i reakcję, a z nami pani Longina Kaczmarek, rzecznik praw konsumentów w Urzędzie Miasta. Dzień dobry pani Longino, witam.
Serdecznie. Serdecznie witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Sezon jest już jesienny, za chwilę będzie zimowy, później wczesna wiosna, zatem ubrania trzeba kupować i otrzymujemy co jakiś czas skargi naszych słuchaczy, że z ubraniami jest źle. Znaczy, generalnie jest dobrze, bo można kupić te ubrania, jakie się chce, ale źle bywa z reklamacjami odzieży. Jest to dosyć specyficzna, można powiedzieć, działka, dlatego że, no właśnie, pani Longino, czy trudniej w razie jakiejś wady ubrania, kurtki, spodni, butów w szczególności, czy z pani obserwacji trudniej dokonać takiej reklamacji?
To znaczy, no nie jest wcale łatwo, tak jak pan powiedział. Głównie to też zależy, gdzie kupujemy, bo są różne sklepy i różne jest podejście sprzedawców. W tej chwili faktycznie mamy wysyp reklamacji głównie na buty sportowe. Buty sportowe takie, że tak powiem, by się wydawało z wyższej półki, jeżeli by się brało pod uwagę tylko cenę, bo cena jest na bardzo wysoka. Niby to ma być but firmowy, a te buty w bardzo krótkim okresie od jak się zacznie użytkować, wykazują różnego typu wady i reklamacja butów sportowych w tych sklepach to jest naprawdę droga przez mękę. Mimo że tutaj proponujemy najlepiej, żeby to było rozstrzygnięte przez sąd polubowny, prawda, bezkosztowo, sprawnie, uczciwie, no to niestety sprzedawcy z reguły się nie zgadzają i twierdzą zazwyczaj, że buty są źle użytkowane, że nie były rozsznurowane, że to są uszkodzenia mechaniczne i robią wszystko, żeby taką reklamację odrzucić. Jeżeli chodzi o inne buty, no to tak różnie bywa, zależy, mówię, gdzie ten zakup został dokonany, bo są sklepy, które szanują swoich klientów, bo wiedzą, że dobry klient do nich wróci i dobry klient jest najlepszą reklamą dla sklepu.
Przede wszystkim klient wróci do dobrego sklepu, to znaczy takiego, który uznaje reklamację, jeżeli jest zasadna. Tak. Dobrze, pani Longino, ale na czym polega problem? Czy odzież i buty trudniej jest zareklamować, w sensie trudniej jest udowodnić, że to jest wada, a nie wadliwy sposób użytkowania?
To znaczy, tak jak mówią przepisy, na buty mamy możemy korzystać z reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową przez 2 lata. No ale najlepsze efekty, tak jak mówi ustawa, konsument ma, jeżeli nie miało, takie ma możliwości, jeżeli nie minęło jeszcze 12 miesięcy, czyli rok od zakupu. I jeżeli nie minął rok od zakupu, to tak naprawdę konsument, klient nie musi niczego udawać. Idzie, składa reklamację, opisuje, jakie u niego wystąpiły wady. Jeżeli sklep się nie zgadza z tym, co konsument tutaj podaje, to powinien sklep udowodnić, że ta wada powstała z winy użytkownika.
To trzeba też podkreślić, że często to robi, to znaczy odpisuje w odpowiedzi, powołując się na jakiegoś rzeczoznawcę, że to wina klientów, bo źle te buty nosił.
Dokładnie.
Prawda? No i koniec. I co dalej?
To znaczy, jeżeli dostaniemy taką opinię, czyli dostanie konsument, który składa reklamację, absolutnie nie musi się z tą opinią zgadzać, bo to jest opinia sklepu, on może mieć inne zdanie i może z tymi butami udać się do innego rzeczoznawcy. Taką listę rzeczoznawców prowadzi inspekcja handlowa. Ta lista jest na stronie inspekcji, można sobie rzeczoznawcę wybrać. Nie są to zbyt kosztowne te opinie, bo tak maksymalnie kosztują do 50 zł, 30-50 zł i złożyć jeszcze raz odwołanie od reklamacji, przedstawiając swoją opinię.
Tą swoją opinię, wtedy jest opinia przeciwko opinii i co zwykle wygrywa. Zakładamy, że to jest pierwszy rok użytkowania, bo później troszeczkę jest trudniej, ale wcale nie niemożliwie.
Oczywiście, że tak. No jeżeli w dalszym ciągu sklep idzie w zaparte i tkwi przy swoim zdaniu, że ta opinia to jest opinia prywatna, go nie interesuje, chociaż ten, mówię, rzeczoznawca był z listy inspekcji handlowej, no to w ostateczności nie zgadza się na rozstrzygnięcie przed sądem polubownym, to w ostateczności zawsze pozostaje sąd cywilny. No, też ważne jest, jakie wartości są te buty, bo mówię, teraz coraz częściej do nas trafiają buty drogie, buty, które kosztują kilkaset złotych, 500, 600 zł, bo jeżeli but jest ze skóry firmowy, no to taka cena jest.
A, to są normalne ceny takich butów w tej chwili, tak?
Normalne?
No, tak, 600 zł, tak.
No, ale też przychodzą ludzie z bucikami, które no, zależy na co kogo stać.
Nie, no naturalnie, no mówimy o takich, tak, no, teoretycznie porządnych butach z dobrych materiałów, butach, tak, markowych, butach, to 600, no 500, 600 złotych to jest tak.
Tak, od których się oczekuje, no też...
Że się trochę jakości, pochodzi w nich, prawda? Tak.
No właśnie, że się pochodzi, że one trochę posłużą.
Dobrze, pani Longino, mamy rzeczoznawca przeciwko rzeczoznawcy. Jest propozycja sądu polubownego. Zakładamy, że sklep jest mocno uparty i trafia sprawa do sądu cywilnego. I teraz pytanie, czy pani może w tym całym procesie pomóc? Rzecznik Praw Konsumentów ogólnie w Urzędzie Miasta.
To znaczy oczywiście, że tak, od tego jesteśmy. I to w zależności od tego, jaki to jest konsument, jakie to są buty. Bo jeżeli to jest osoba, no, która sobie nie poradzi sama, jest nieporadna życiowo, starsza osoba i często ludzie mówią, że chcieli kupić właśnie dobre buty, odkładali na te buty przez kilka miesięcy, na przykład z emerytury i tak naprawdę no, sąd ich przeraża i sobie nie poradzą, to ja decyduję po prostu, no nikt mnie nie może zmusić i piszemy nie tylko pozew, ale również w imieniu tego konsumenta idę do sądu, jak najbardziej. Natomiast jeżeli to jest osoba no młoda, prawda, sprawna, a powiem, że nawet się prawnicy do nas często też zgłaszają, co mnie troszkę zastanawia, bo no nie wiem, czy im się nie chce, czy tutaj wygodniej, no na pewno wygodniej i nie trzeba płacić, prawda, czyli rzuci się dokumenty i się czeka tylko na wynik, na rozstrzygnięcie sądu. Także mówię, to wszystko zależy. Każda sprawa jest badana indywidualnie. Wiadomo, że nie jestem też w stanie wszystkich zadowolić i z każdą sprawą pójść do sądu, bo to jest niemożliwe. Dlatego no, następuje taka weryfikacja, ale tam, gdzie jest taka potrzeba, gdzie należy chronić tego nieporadnego konsumenta, czy po prostu dać nawet nauczkę dla sprzedawcy, z którym mamy non-stop problemy, bo też tacy są. Czarna lista sprzedawców. Nie
ja właśnie, a to było moje ostatnie pytanie. Czy taka lista istnieje, albo czy na przykład Rzecznik Praw Konsumentów mógłby sporządzić taką listę?
Tak, ale
gdzieś tam do wglądu.
Ujawniać. Oczywiście my wiemy, my znamy. I my po prostu...
No, to prawda, bo przede wszystkim prewencja, czyli ostrzec klientów, że tam mogą być problemy, prawda?
Ale panie redaktorze, nie wolno nam tego robić i nie robimy tego. Ewentualnie tutaj, jak już trafi nam się kolejny konsument, no to mu współczujemy, że po prostu no, dokonał takiego zakupu w takim sklepie, który nie jest przyjazny konsumentom, rzecz biorąc tak ogólnie.
Pani Longino, buty, odzież i z reguły można powiedzieć linią obrony sprzedawcy jest złe użytkowanie. I niestety czasami klient może rzeczywiście już nie mieć możliwości jakiejś obrony, jakiejś reakcji, bo jeżeli na przykład z odzieży pozbył się tej etykiety, na której opisany jest sposób użytkowania, na przykład sposób prania, to czy to może być podstawą do tego, żeby sklep nie uznał reklamacji i skutecznie nie uznał tej reklamacji?
To znaczy nie ma obowiązku, że etykieta powinna zostać. No z reguły każdy dorosły człowiek no wie, jak należy, że tak powiem, konserwować odzież, prawda? Tutaj myślimy o płaszczach, o kurtkach, I gdzieś tam no, na pewno to ułatwi, dobrze by było, żeby po prostu skład tego chociażby materiału i tam sposób czyszczenia czy prania.
Żeby zostawić, tak? Nie pozbywać
tak,
się
ale,
tego.
Ale też mówię, no to...
Ale nie blokuje to reklamacji.
Nie blokuje reklamacji. Często też dochodzi do sporów, bo kurtki i płaszcze często ludzie oddają do pralni. I też mamy sporo reklamacji na pralnię, gdzie oddajemy do pralni, no oczywiście, żeby to wyczyścić, a otrzymujemy albo zmechacony, albo skurczony. I teraz no tutaj są takie przepychanki, bo pralnia mówi, że to jest wina po prostu...
No, produktu samego.
Samego produktu, czyli wina producenta. Natomiast producent nie przyjmuje reklamacji, bo twierdzi, że po prostu...
Że pralnia zawiniła.
Zły sposób tutaj czyszczenia, prania. No i to też...
A pani Longino, jeszcze na koniec zapytam, bo lista w cudzysłowie złych sklepów nie, a dobrych możliwa jest?
To znaczy, mówię, my mamy dla własnej tutaj
dobrze.
Wiadomości.
To w takim razie już na koniec proszę zgłaszać się do Rzecznika Praw Konsumentów we wszelkich sprawach, takich trudnych odzieżowych reklamacjach jak najbardziej, tak, bo one są trudne.
Oczywiście w każdej sprawie tutaj jak najbardziej jesteśmy po to, żeby tutaj udzielić
pomagać.
Pomocy.
Pani Longiny Kaczmarek, Rzecznik Praw Konsumentów w Urzędzie Miasta. Dziękuję pani Longino, pozdrawiamy.
Dziękuję
i do usłyszenia.
Ja również pozdrawiam, do widzenia.
Do widzenia, jeszcze ostatni mail. Jeszcze wrócimy na chwilę na cmentarz centralny. Plaga kradzieży kwiatów z grobów na cmentarzu centralnym. Zakład Usług Komunalnych w weekend nie pracuje. Ochrona cmentarza ma to w głębokim poważaniu. A policja pyta o wartość kwiatów i kieruje na dowolny komisariat, gdzie jest oczywiste, że i tak będzie sprawa umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Kto odpowiada za te kradzieże i do kogo można wystąpić o odszkodowanie? Będziemy ten temat podejmowali w następnych czasach reakcji. Być może także zaprosimy policję, Komendę Miejską Policji, pana Pawła Pankała do rozmowy na ten temat. Na dzisiaj to już wszystko. Jutro Janusz Wilczyński państwa zaprosi. Na czas reakcji Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.